Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński w studium Radia Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Co skusiło Intel do inwestycji na Dolnym Śląsku, zdaniem pana?
Ja się mogę opierać na tym, co mówi pan prezes Intela, który wskazywał trzy rzeczy. Pierwsza to jest dobra infrastruktura, czyli to, że właśnie Wrocław i jej okolice jest blisko drugiej fabryki, którą Intel buduje w tym regionie Europy, która będzie w Magdeburgu w Niemczech. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest dostęp do ekspertów, do puli talentów. No i tutaj możliwość współpracy z Politechniką Wrocławską, z Uniwersytetem Wrocławskim w tych dziedzinach, które są bliskie temu, co robi Intel. To było bardzo ważne. No i trzecia rzecz, jak to powiedział pan prezes Gelsinger, to, że Polska była po prostu trochę bardziej głodna niż inne kraje i dzięki temu chyba pokazaliśmy taką dużą determinację. To był zespołowy wysiłek. Ja tutaj miałem okazję w tym przedsięwzięciu też uczestniczyć, no ale oprócz mnie to byli eksperci z Agencji Rozwoju Przemysłu, z Agencji Inwestycji i Handlu, także tutaj wiele osób się zaangażowało, też Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, samorządowcy z Wrocławia i okolic, no ale na końcu liczy się efekt, no a ten efekt jest taki, że mamy największą w historii Polski bezpośrednią inwestycję zagraniczną i ona jest właśnie koło Wrocławia.
Głodna na chipy, no, Dolny
tak.
Śląsk.
Niedawno nawet było widać z tego miejsca, gdzie będzie fabryka Intela, to miejsce na Dolnym Śląsku powstała nowoczesna fabryka chipsów, no a teraz chipy, także tak. Jedno po drugim.
A wiemy coś więcej jeszcze o tej inwestycji. 2000 miejsc pracy, 4 600 000 000 dolarów i Miękinia to lokalizacja.
Tak, na pograniczu Miękini i Środy Śląskiej. Rzeczywiście większość tutaj na terenie Miękini. Natomiast to jest tak, że dla tych okolic to będzie naprawdę duży zastrzyk dobrych miejsc pracy, bo wiadomo, że w takim biznesie, w takim przemyśle też są i wyższe wynagrodzenia. No i też miejsca pracy wokół tego, dlatego że sam Intel to jedno, a oprócz tego jest też cała sieć kooperantów, firm, które dostarczają różne swoje produkty i usługi do takiej fabryki. No i to wszystko właśnie w tym rejonie. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że dzięki temu będzie tam po prostu wszystko się szybciej rozwijać. No i myślę, że wiele osób chce móc pracować w takiej branży, bo to jest jednak branża, która
przyszłościowa także.
Przyszłościowa to na pewno, ale też myślę, że to jest też coś, co już dzisiaj jest super ważne. Tak naprawdę jesteśmy w studiu. Pewnie każdy z tych podzespołów elektronicznych, który patrzymy, ma w sobie taki albo podobny chip do tych, które będą produkowane w tej nowej fabryce.
Ładnie nam to pan minister zobrazował, także słuchaczom. Panie ministrze, kiedy startujemy?
No, start prac to myślę, że jest przyszły rok, natomiast fabryka ma być włączona do tego ogólnoświatowego łańcucha produkcji Intela w 2026-2027 roku. Także to jest z jednej strony nie taka bardzo szybka perspektywa, ale każdy, kto wie, jak takie inwestycje powstają, to też wie, że tak naprawdę to jest tempo iście ekspresowe.
Dolny Śląsk, centrum inwestycyjnym Intelu, ale także ważnym ośrodkiem politycznym na mapie Polski już najbliższy weekend, bowiem Wrocław jest Donalda Tuska, a Bogatynia to Konwent Prawa i Sprawiedliwości.
Ja myślę, że też na Dolnym Śląsku w Jeleniej Górze zobaczyliśmy pewne przełamanie, bo Donald Tusk po raz pierwszy musiał się zmierzyć nie tylko z już te osobami, które jakby go popierają, ale po prostu z tymi, którzy rzeczywiście pamiętają skutki jego polityki. Tak? No, pamiętamy, że wtedy, kiedy był kryzys wokół kopalni w Turowie, którą jednoosobową decyzją jakiegoś europejskiego trybunału miano zamknąć z dnia na dzień, no to wielu prominentnych polityków opozycji mówiło, no tak, trzeba się temu podporządkować, trzeba kopalnię zamknąć, trzeba wyłączyć elektrownię. Cóż z tego, że ona zapewnia tysiące miejsc pracy, cóż z tego, że zapewnia 8% energii elektrycznej dla Polski, no trzeba wytyczne z Brukseli, najświętsza sprawa. Tutaj rząd się nie ugiął, doprowadziliśmy do końca te negocjacje, porozumieliśmy się z Czechami, sprawa tak naprawdę jest już nieaktualna, tak, no ale gdybyśmy byli właśnie tak spolegliwi, jak proponował Tusk i jego współpracownicy, no to te konsekwencje byłyby wielkie, no i dzisiaj ci ludzie, którzy wtedy zostali po prostu wystawieni do wiatru przez opozycję, no bo ja uważam, że jednak są takie sprawy, w których powinniśmy jako Polska wszystkie siły polityczne wspólnie działać. No, Platforma Obywatelska czasami nawet jest w stanie się na takie wyżyny wznieść. Mhm. Chociażby przykład Ukrainy, kiedy wszystkie liczące się siły polityczne w Polsce
były zgodne w jedności.
Były zgodne. No ale tutaj, ponieważ właśnie no, wiązałoby się to z sprzeciwem wobec tych faktycznych mocodawców Tuska, czyli tych brukselskich elit, no takiej gotowości nie było. Dlatego dobrze, że teraz Donald Tusk zrozumiał, że wtedy popełnił błąd i wywołał po prostu wściekłość ludzi, których to mogło dotknąć.
Staniecie murem za Turowem w Bogatyni. Co jeszcze? Czy znamy już jakieś szczegóły programowe, które podacie ostatnio na konwencji 800+, co może to przebić?
No, ostatnio mieliśmy konwencję programową. Teraz, o ile rozumiem, to będzie właśnie takie spotkanie z wyborcami. Nie każde takie spotkanie musi się zakończyć jakimiś
obietnicami,
propozycjami na miarę tego 800+, ale ja myślę, że na pewno będzie ciekawie. Myślę, że to jest tak, że taka nowa dynamika i jakby pokazanie, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość jest tam, gdzie są realne problemy Polaków, gdzie są realne kryzysy i Prawo i Sprawiedliwość, rząd te sprawy rozwiązuje i się ich nie boi, tak? Wszyscy pamiętają, jak nasi oponenci mówili na jesieni, że sprawa węgla, właśnie tego, co zostało wywołane inwazją rosyjską na Ukrainę, będzie takim gwoździem do trumny Prawa i Sprawiedliwości. Tak się nie stało. Udało nam się dostarczyć opał wszystkim, którzy go potrzebowali za rozsądną cenę i no, to jest kolejny taki temat, gdzie pokazaliśmy po prostu skuteczność. Mm-hmm. Problemy zawsze będą. Pytanie, czy po prostu będą ludzie, którzy z tymi problemami będą chcieli się mierzyć. No, wczoraj chociażby wywiad z panem prezesem Danielem Obajtkiem w Onecie, gdzie pan prezes Obajtek jasno wskazał, że Tusk jako premier na pewno wiedział o mafiach paliwowych, na pewno wiedział o tym, że po prostu pieniądze uciekają, ale nic z tym nie zrobił.
No dobrze, a policzyliście się? Bo opozycja twierdzi, że Bogatynia została wybrana z powodu tego, że nie zapełnicie Atlas Areny. Ile was będzie w Bogatyni? Liczyliście? Ile zwolenników? Bo to będzie otwarta przestrzeń, z tego co mi wiadomo, i o godzinie 13 ruszacie.
Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to ja ich nie znam, no, tym się zajmuje nasz sztab. Natomiast ja myślę, że naprawdę Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie miało problemu z mobilizowaniem swoich zwolenników. Jest wiele osób, które okazują poparcie do tego, co robimy i myślę, że będzie okazja się o tym przekonać właśnie w ten weekend w Bogatyni.
A zmobilizuje was, parlamentarzystów, ale także rządzących Jarosław Kaczyńskiego, powrót do rządu?
Na pewno jest tak, że powrót prezesa to jest dobra wiadomość, dlatego że to jest też pewne przeniesienie akcentu właśnie na rząd. Pokazanie, że w tym rządzie dzieją się teraz te najważniejsze sprawy. No i myślę, że to jest dobra wiadomość, dlatego że zawsze głos prezesa to jest coś, co jest po prostu wielką wartością samo w sobie. I ja myślę, że ja pamiętam jeszcze ten czas, kiedy pan prezes był w rządzie w randze wicepremiera i pamiętam, jak dzięki temu udało się przeprowadzić te reformy związane ze sferą obronności. Dzisiaj jakby zbieramy tego owoce, mamy możliwość sfinansowania no, bezprecedensowych zakupów obronnych, czegoś, na co nasi poprzednicy nie wiem, czy nie chcieli wydawać pieniędzy, czy po prostu nie uważali tego za istotne. Teraz to się zmieniło, no i jestem przekonany, że to było możliwe właśnie dzięki temu, że w rządzie był pan prezes Jarosław Kaczyński. Bardzo dobrze, że tutaj został powołany na stanowisko wicepremiera. Myślę, że to jest duże wzmocnienie.
Ale głos Polaków jest sceptyczny, bo ponad 60% jednak nie chciało pana prezesa w rządzie, według badania oczywiście sondażowego. Czy nie obawiacie się, że trochę może to zniechęcić ten wahający się elektorat?
Myślę, że jest tak, że wszystkie osoby, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, głosują właśnie dlatego, że naszym liderem jest prezes Jarosław Kaczyński. Myślę, że na pewno może jest tak, że to zostało przedstawione w jakimś takim świetle, które stawia wejście pana prezesa do rządu w niekorzystnym świetle, ale ja myślę, że na koniec dnia po owocach ich poznacie i myślę, że ten rząd w poszerzonym składzie będzie w stanie pokazać, że to była dobra decyzja i ja też myślę, że są takie kwestie właśnie na przykład jak kwestie personalne, w których kierowanie się wyłącznie sondażami, to nie jest dobra decyzja, bo sondaże, myślę, że warto się w nie wsłuchiwać, wczytywać wtedy, kiedy one dotyczą właśnie kwestii efektów tego działania, a środki, no to już każdy musi dobrać,
w
własnym zakresie. I szczerze mówiąc, moim zdaniem jest tak, że jeżeli te efekty będą takie, jak się spodziewamy, to na koniec dnia już nikt nie będzie pamiętał o tym jednym sondażu.
No dobrze, a czy następca pana Tomasza Poręby, pan Joachim Brudziński, pan europoseł, pomoże wam jako jastrząb, polityk jastrząb w kampanii wyborczej? Jak ona będzie z nim na czele?
Myślę, że przede wszystkim jest tak, jak wczoraj mówił w wywiadzie pan prezes, że to jest pewna kontynuacja. Natomiast no, Joachim Brudziński był częścią tego kluczowego takiego jądra Prawej Sprawiedliwości przez ostatnie kilkanaście lat, także to nie jest tak naprawdę nawet, myślę, powrót, tylko to jest zajęcie takiego miejsca, które było naturalne, dlatego że Joachim Brudziński brał udział chyba we wszystkich ostatnich kampaniach, wszystkich tych zwycięskich dla Prawa i Sprawiedliwości kampaniach, także to nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, że dołączył tutaj w tej roli. My także i do tej.
Pan prezes ma zajmować się, według informacji, bezpieczeństwem, prawda?
No, myślę, że to, jaki będzie charakter tych działań, koordynacji, których będzie odpowiadał pan prezes Kaczyński, to jeszcze na pewno znajdzie odzwierciedlenie w dokumentach. Są regulaminy pracy Rady Ministrów, jest podział kompetencji. Ja szczerze mówiąc nie miałem jeszcze okazji się zapoznać z tymi aktualnymi zapisami, także myślę, że wszystko będzie dokładnie opisane, każdy będzie się mógł z tym zapoznać i to jeżeli jest tak, że lider naszego obozu politycznego jest w rządzie, to myślę, że wiele spraw będzie trafiało pod jego rozwagę.
A czy wybory, zdaniem pana, do parlamentu jesienne będą łakomym kąskiem dla cyberataków ze strony na przykład Rosji?
Jeżeli chodzi o kwestie właśnie cyberbezpieczeństwa, no to chociażby wczoraj mieliśmy taką cykliczną naradę właśnie w tym obszarze z udziałem przedstawicieli nie tylko resortu, ale też służb, policji, właśnie dlatego, żeby nie tylko być gotowym na to, żeby w razie czego reagować, ale przede wszystkim, żeby się przygotować na to, żeby takie ryzyko się nie ziściło.
Myślę, czyli prewencja i działania bieżące.
Tak, no i ochrona tych systemów, które będą odpowiedzialne właśnie za przeprowadzenie wyborów, no i też przede wszystkim walka z dezinformacją, udostępnienie narzędzi, które pozwolą tak naprawdę monitorować przestrzeń informacyjną, czy nie pojawiają się tam fejki. Wiemy, że teraz wchodzi w coraz większym stopniu sztuczna inteligencja, która sprawia, że można te fejki znacznie lepsze niż do tej pory generować. No i naszym zadaniem jest to, żeby po prostu to w istotny sposób nie wpłynęło na przebieg kampanii.
Będziecie mieli jakieś specjalne zabezpieczenia?
Za każdym razem, kiedy jest takie duże wydarzenie, to wprowadzamy specjalne procedury, natomiast o szczegółach nie mówimy, żeby nie ułatwiać pracy naszym przeciwnikom.
Dokładnie. To zajrzyjmy jeszcze do pana resortu. Wakacje, aplikacja M-Obywatel z dowodem osobistym?
Tak, 14 lipca to już mogę powiedzieć, że M-Obywatel wejdzie jako trzeci dokument tożsamości obok dowodu osobistego i paszportu. Myślę, że to jest dobry kierunek. Myślę, że to, że Polska będzie największym krajem w Unii Europejskiej, w którym taki dokument będzie funkcjonował, to też pokazuje, że jeżeli chodzi o obszar cyfryzacji, to jesteśmy liderami i to nie jest tylko tak, że to są usługi, które podobają się Polakom, ale to są po prostu usługi, którymi możemy się pochwalić też na arenie międzynarodowej. Polacy lubią e-pity, e-recepty.
E-pułapy.
E-pułapy. No to myślę, że to akurat jest przykład takiej usługi, nad której poprawą mocno pracujemy. Natomiast to myślę, że to też jest taka usługa, z której korzystają codziennie setki tysięcy ludzi. Także dobrze, że ona jest. Myślę, że ważne jest to, żeby pokazywać właśnie, że te usługi są bezpieczne, że one działają i że one po prostu pomagają rozwiązywać problemy Polaków.
Na razie na terenie naszego kraju, a kiedy w innych krajach członkowskich będziemy mogli posługiwać się i będzie ona...
Unia Europejska pracuje teraz nad takimi przepisami dotyczącymi cyfrowej tożsamości. Teoretycznie można by zastanawiać się nad tym, żeby w formie bilateralnych porozumień się porozumiewać właśnie z innymi krajami. Natomiast ja myślę, że tutaj trzeba czekać na decyzję na poziomie Unii Europejskiej. Po to jest Unia Europejska, żeby właśnie takie sprawy regulować, jak na przykład właśnie uznawalność dokumentów pomiędzy różnymi krajami członkowskimi.
Senat przyjął poprawki do ustawy w sprawie laptopów dla czwartoklasistów. Wrzesień, ten termin nie jest w żaden sposób zagrożony.
Nie ma żadnych powodów, żeby się tego obawiać. Mieliśmy rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą. Po tej rozprawie zgodnie z harmonogramem dokonaliśmy wyboru oferentów, także tutaj wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Mhm. Ale wprowadza ta ustawa również bony dla nauczycieli na zakup komputerów.
Tak, właśnie, dlatego że oprócz tego, że te komputery trafią do młodych ludzi, to zgodnie z naszymi zapowiedziami one trafią też do nauczycieli. Chodzi o to, żeby każdy nauczyciel, który będzie w tej grupie wytypowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, mógł sobie sprawić nowy sprzęt. On będzie musiał być zgodny z naszymi wymogami, z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Natomiast tutaj swoboda wyboru będzie większa niż w przypadku uczniów, dlatego że jednak chcemy dać nauczycielom pewną swobodę. Każdy powinien móc dopasować to narzędzie do swoich potrzeb, ten woli komputer tej marki, ten innej. To są dorośli ludzie, powinni móc zdecydować.
Mm-hmm. Znamy wszystkich oferentów? Czy w jakim etapie to jest?
Znamy. Jeżeli chodzi o sprzęt dla uczniów, to znam już listę tych podmiotów, z którymi będziemy chcieli podpisać umowy. One są na naszej stronie w internecie, za wyjątkiem jednej firmy, która została właśnie decyzją Krajowej Izby Odwoławczej wykluczona z tego postępowania. No ale pozostałe pozostają w grze i tu będzie druga runda, czyli te umowy wykonawcze. W każdym regionie będzie rozstrzygnięcie. Wszystkie komputery są o podobnych parametrach, ale chcemy, żeby była konkurencyjność, żeby była konkurencja o te zamówienia, także na poziomie tych zamówień wykonawczych myślę, że jeszcze zobaczymy, która z firm na końcu uzyska największy udział w rynku.
Cenowo też będą zbliżone, rozumiem, te laptopy. Mhm.
Na tym polega ta konkurencja cenowa, żeby właśnie osiągnąć jak najniższą cenę, bo zależy na tym, żeby zachowując wszystkie wymagania jakościowe, kosztowało to podatnika jak najmniej. Natomiast z drugiej strony ważne jest też to, żeby właśnie ta konkurencja była dzięki mechanizmom rynkowym i takim, które zawsze jednak zgodnie z tym, co mówi teoria ekonomii, dają najlepsze rezultaty.
Czy na tych laptopach od września uczniowie będą mogli korzystać, czy pracować, zdobywać umiejętności w konkursie Mierzymy się ze smogiem?
No, ten konkurs zakończy się w lipcu, więc myślę, że to trochę za wcześnie, żeby mogli z tego skorzystać. Natomiast Mierzymy się ze smogiem to takie działanie, do którego zachęcam wszystkich młodych ludzi. Trwa też konkurs pracowni kompetencji cyfrowych, także są konkursy, w których młodzież może właśnie ubiegać się o wyposażenie dla swojej szkoły, czy to w kontekście właśnie pracowni komputerowych, czy to w kontekście takich urządzeń, które pomogą określić, jaki jest stan powietrza wokół szkoły. Wiem, że młodzi ludzie się tym interesują i cieszę się, że możemy też takie programy na pograniczu właśnie cyfryzacji i edukacji realizować.
Minister cyfryzacji będzie miał wakacje w tym roku? Czy już miał?
Ja jakby ostatnie takie długie wakacje to miałem chyba w 2017 roku, także...
Trzeba odpocząć, panie ministrze, nie można tak.
Mocno wtedy odpocząłem i do dzisiaj bardzo miło je wspominam, ale nie samą pracą człowiek żyje i zawsze staram się na jakieś takie krótsze urlopy.
City breaki?
No, czy city breaki to nie wiem, ale dbam o to, żeby prowadzić w miarę taki zrównoważony tryb życia. Wiadomo, że praca jest ważna, szczególnie kiedy się pracuje dla Polski, ale myślę, że trzeba też znajdować czas dla siebie, bo jeżeli się tego nie robi, to można się po prostu szybko wypalić.
Ale nie w najbliższą sobotę, bo tego dnia konwent w Bogatyni o godzinie 13:00. Transmisja będzie dostępna.
Myślę, że na pewno na profilach w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości.
Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.